zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
22 kwietnia to dzień, w którym obchodzimy wyjątkowe urodziny. Dziś Międzynarodowy Dzień Ziemi. I chociaż data ta jest jedynie umowna, to warto poświęcić chwilę, by pomyśleć o naszej planecie. Czego najbardziej dzisiaj potrzebuje? Co jej zagraża? I jak możemy jej pomóc? O tym będziemy mówić dziś w audycji W zgodzie z naturą w Polskim Radiu Białystok. Zapraszam, Marcelina Markowska.
W zgodzie z naturą.
W studiu dzisiaj dosyć tłoczno. Jest ze mną Paweł Milski z Uniwersytetu w Białymstoku i przedstawiciele Koła Biologów Uniwersytetu w Białymstoku Anna Winiewicz i Adam Suprunowicz. Hasło tegorocznego Dnia Ziemi brzmi Zainwestuj w naszą planetę. To trochę brzmi jak hasło skierowane do przedsiębiorców lub właścicieli wielkich korporacji. Czy to oni powinni dzisiaj szczególnie zainwestować w naszą planetę?
Myślę, że każdy może zainwestować w naszą planetę. Generalnie im działania są bardziej powszechne, tym są też bardziej skuteczne. Hasło Zainwestuj w naszą planetę dotyczy nas wszystkich, bo ta inwestycja generalnie rzecz biorąc się zwraca, także można by powiedzieć, że to zwłaszcza do młodych ludzi jest hasło, bo inwestycja w planetę powinna nam się zwrócić.
Ale też jest to inwestycja każdego z nas. Ziemia jest naszym wspólnym domem i to, jak będziemy o nią dbać, wpłynie na przyszłe pokolenia, więc myślę, że każdy indywidualnie też powinien mieć świadomość takiej opieki domu i miejsca, w którym żyjemy.
Wydaje mi się, że ta inwestycja w planetę musi być też skupiona na inwestycji w siebie, ponieważ musimy być świadomi tego, że nasza wiedza na temat otaczającego nas świata, nasza umiejętność radzenia sobie z różnymi wyzwaniami może nie tylko pozwolić chronić właśnie planetę, ale może również dla nas w bardzo takim praktycznym wymiarze przynosić korzyści.
Pan Paweł powiedział tutaj ważną rzecz. To jest inwestycja, która raczej nam się zwróci, jeżeli damy z siebie wszystko.
W zasadzie każdego człowieka największym dobrem, największym kapitałem jest jego zdrowie. Mówi się o tym często, pieniądze szczęścia nie dają, natomiast to, co jest najważniejsze dla nas zazwyczaj, to jest zdrowie. I inwestycja w naszą planetę, czyli inwestycja ogólnie w przyrodę, w atmosferę, w wodę, w gleby, w zdrową żywność, to jest inwestycja, która bezpośrednio wpływa na nasze zdrowie, na długość naszego życia i na dobrostan naszego życia, na jakość naszego życia. Także to jest teraz dla nas najcenniejsze. Społeczeństwo nie jest biedne, natomiast oczekuje długiego i komfortowego życia.
Wydaje mi się, że właśnie takim ważnym zagadnieniem jest znalezienie jakichś takich pierwszych pól, które mogą nas dotyczyć, na których właśnie możemy zacząć wprowadzać jakieś zmiany, które mogą właśnie przynosić te zyski jednocześnie dla planety i dla nas. Chociażby stosowanie czy wprowadzanie jakichś swoich nawet ogródków produkcji chociażby własnej żywności. Raz właśnie takie miejsca mogą być przyjazne zarówno dla natury, jak i mogą dawać nam wymierne korzyści zdrowotne.
A co dzisiaj dla Ziemi jest największym zagrożeniem? Bo trochę się o tym mówi cały czas, o globalnym ociepleniu, o zanieczyszczeniu powietrza. Jakbyśmy mieli na przykład wymienić trzy najbardziej niebezpieczne, co by to było?
Myślę, że ciężko wymieniać. Zagrożeń jest niesamowicie dużo, jest ich coraz więcej, ale największym zagrożeniem jest człowiek. Człowiek jest jedynym gatunkiem, który niszczy środowisko, w którym żyje. Jest to przerażające, bo nie myślimy perspektywicznie. Można powiedzieć, że cierpimy aktualnie na epidemię ignorancji wobec otaczającego nas świata. Żyjemy tu i teraz i żyjemy niesamowicie konsumpcyjnym stylem życia, nie myśląc o tym, co będzie za 5, 10, 20 lat, a perspektywy są coraz gorsze. Ziemia nie ma tyle czasu, żebyśmy się zastanawiali, co z tym robić, od której strony zacząć ją ratować. My to musimy wdrożyć teraz, już, natychmiast. Bo Ziemia nie ma czasu.
Wydaje mi się, że kluczowe jest dostrzeżenie tego właśnie, że ten człowiek wpływa na klimat, wpływa na planetę na każdym szczeblu. I zmiany muszą być prowadzone na wszystkich możliwych szczeblach, ponieważ cały świat, społeczeństwo jest systemem naczyń połączonych. Patrząc na naprawdę niewielkie jakieś nieścisłości, niewielkie rzeczy, które wydają się nam zaniedbaniami w działaniach klimatycznych, możemy szukać tych powodów gdzieś w jakichś bardzo odległych miejscach. Sporym problemem jest zanikanie wielu siedlisk, tworzenie wielu monokultur. Tutaj wydawać by się mogło, że problem jest dość prosty do rozwiązania, jednak warto zwrócić uwagę, że chociażby wpływ na to miały obecne chociażby dopłaty do rolników, które właśnie wpłynęły na to, że rolnicy zaczęli chociażby usuwać śródpolne oczka wodne czy innego tego typu zakrzeczenia właśnie po to, aby te korzyści finansowe zyskać, ponieważ być może ktoś na jakimś etapie nie zauważył, że w ten sposób natura może być właśnie stratna. Dlatego trzeba patrzeć patrzeć bardzo ogólnie, trzeba zacząć od siebie, ale społeczeństwo musi być świadome tego, że jest to problem bardzo ogólny i to musi być współpraca na absolutnie wszystkich szczeblach.
Trudno byłoby wymienić trzy najważniejsze czynniki. Oczywiście najbardziej podnoszone w ostatnich latach są zmiany klimatu. Na pewno to jest istotny czynnik, ale nie jedyny z tych czynników. Jeśli byśmy mieli wybrać dwa pozostałe, trudno byłoby nam wybrać między zmianami, chociażby konsumpcjonizmem może ogólnie, czyli zwiększoną produkcją, zwiększonym zapotrzebowaniem na wszystkie surowce, do tego, żebyśmy mogli je konsumować. I nie mówię tylko o żywności, ale ogólnie o ubraniach, tonach plastiku, czyli tworzywach sztucznych, które tworzą całe nasze otoczenie i tak dalej, czyli konsumpcjonizm na pewno i wymieranie gatunków, generalnie rzecz biorąc. Ochrona przyrody stanowi tylko jeden z elementów ochrony środowiska jako takiego, ale na pewno, przynajmniej z mojej perspektywy, zmiany w siedliskach, nieprzyjazne środowisko dla wielu gatunków, wymieranie gatunków, to jest jeden z ważniejszych czynników, z którym mamy do czynienia też w XXI wieku.
Mówi się też o zanikaniu bioróżnorodności. Co to oznacza? Jakie mogą być tego skutki?
Różnorodność biologiczna, czy inaczej bioróżnorodność, to jest generalnie rzecz biorąc, powiedzmy, lista gatunków danego taksonu, danej gromady, różnorodność gatunkowa. Mamy problem z różnorodnością gatunkową, gdyż w wielu środowiskach, które są intensywnie przez człowieka zmieniane, ta różnorodność gatunkowa spada. Tymczasem my do końca tej różnorodności gatunkowej nawet jeszcze nie zdążyliśmy poznać. Są taksony, które są bardzo dobrze znane, ale jeśli chodzi o grzyby, porosty, bezkręgowce, cały czas dowiadujemy się o istnieniu nowych gatunków, a sporo z tych gatunków nawet nie zdążyliśmy poznać. I te gatunki nie dość, że mają oczywiście swoje miejsce w ekosystemie, to mają swoje zastosowania często. Czyli tracąc te gatunki, możemy jednocześnie stracić szansę na wykorzystanie nowych tworzyw, nowych technologii, ale też nowych leków. Także różnorodność biologiczna jest ważna dla ekosystemu, ale też potencjalnie ważna dla nas.
Zapytałam o te trzy czynniki, bo według mnie to powinien być maks, jaki moglibyśmy wymienić. Jednak wszyscy zgodziliśmy się z tym, że jest ich znacznie więcej. Kiedy rozmawiałam z profesorem Górniakiem o zmianach klimatu w naszym regionie i zapytałam, ile mamy czasu, żeby to zatrzymać, powiedział, że już tego czasu dawno nie ma. Skąd w nas taki cały czas opór, cały czas takie niedowierzanie w te zmiany? Co musiałoby się stać, żebyśmy rzeczywiście coś zrobili?
Tutaj chyba kwestia świadomości jest kluczowa. Pogłębianie świadomości o zmianach klimatycznych, no ale właśnie, człowiek nie widzi tych zmian albo nie chce ich zobaczyć. My widzimy, obserwujemy od kilku ładnych lat brak zim. Brak zim, jakie pamiętamy sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu lat z potężnymi ilościami śniegu i siarczystym mrozem. My tego nie mamy na chwilę obecną. Nasze zimy są strasznie, strasznie łagodne. Dodatkowo mamy potężne problemy z wodą. Wody mamy coraz mniej. To już są kwestie, które my zauważamy w życiu codziennym. Tylko musimy chcieć je zauważyć, chcieć je zrozumieć. Dopóki tego nie zrozumiemy, ciężko jest wdrażać jakieś działania z tym związane. My jako osoby w jakiś sposób związane z biologią widzimy więcej i przeraża. Przeraża podejście ludzi, brak świadomości. To, co my możemy robić, to właśnie chyba rozmawiać, edukować i krzyczeć. Krzyczeć, że nie mamy tego czasu, że każdy z nas powinien troszeczkę dłużej się zastanowić, zanim wyrzuci papierek na ulicę, zanim kupi nową, niepotrzebną rzecz, zanim wygeneruje jakiś kolejny odpad. To są małe kroki, które przyczyniają się do większych zmian, które dotykają każdego z nas. Każdy z nas może coś zrobić w tym zakresie, tylko jest to kwestia zmiany świadomości.
Wydaje mi się, że planeta jest tak nieobliczalnym tworem, że już wielokrotnie pokazywała, że po dość dużych ranach zadanych przez człowieka była w stanie się podnieść. Dlatego być może te wszystkie dość katastrofalne prognozy są w pewnym stopniu przesadzone. Jednak nie możemy tej dość dużej możliwości odnawiania się planety wykorzystywać, nie możemy sprawdzać, jak daleko możemy się posunąć, ponieważ w pewnym momencie to może pęknąć, w pewnym momencie możemy przesadzić i tak naprawdę człowiek nie jest w stanie obliczyć, w jakim to będzie momencie. Możemy jedynie spekulować, dlatego należy zapobiegać, należy starać się jak najszybciej wprowadzić zmiany, które wiemy, że są konieczne, ponieważ ile tego czasu jest, tak naprawdę nikt nie jest w stanie tego precyzyjnie obliczyć. Natomiast na pewno wszelkie działania, o których tutaj właśnie wspominamy, też edukacja, świadomość zmian, ale też wyzwań, musi być na jak najwyższym poziomie.
Ale też może jakieś zmiany odgórne, ustawodawcze. Mnie ostatnio przeraża problem braku zieleni w mieście. Bez takiego bezkrytycznego usuwania zieleni, drzew. Drzewo jest czymś, co rośnie latami. W momencie, gdy w mieście wycinamy 80, 90, 100-letnie drzewo, może starsze, ono się nie odbuduje. Na pewno nie za naszego życia, nawet jeśli posadzimy młodą sadzonkę. Czasami widzi się takie obrazy, gdzie na chodniku rośnie rządek drzew i one są obudowane z każdej strony chodnikiem. Skąd te rośliny mają brać wodę? Z czego wynika taka infrastruktura? Z czego wynika takie gospodarowanie przestrzenią? Kto tym zarządza? Tutaj powinniśmy sobie zadać pytanie, bo problem jest bardzo łatwy do rozwiązania. Usunąć nadprogramowy chodnik i dać tym drzewom żyć w mieście, zwiększać frakcję zieleni. Zieleń jest bardzo przydatna w tym zakresie, bo łagodzi klimat, można tak powiedzieć. Dlaczego tak ciężko jest wytrzymać skwar letni w mieście? Wszędzie mamy beton i to jest problem. A będzie się nam żyć coraz trudniej. Właśnie bez takiego prostego czynnika, jakim są rośliny, jakim są drzewa i zieleń chociażby w mieście, ale nie tylko. Fragmentacja siedlisk, niszczenie ekosystemów. Kolega wspominał tutaj o usuwaniu zadrzewień śródpolnych, które są niesamowitym takim ogniskiem bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym. W momencie, gdy my zniszczymy taką wysepkę bioróżnorodności, ciężko będzie ją odbudować.
Tak, ta tak zwana betonoza jest bardzo widoczna, szczególnie w miastach. Z czego to może wynikać, że my tak chcemy się trochę odgrodzić od tej natury, ale jesteśmy jej przecież częścią nieodłączną z drugiej strony?
Wydaje mi się, że wynika ona po prostu z naszej wygody. Staramy się, aby nasz świat, który nas otacza, był jak najprostszy, byśmy mogli jak najszybciej przemieścić się z punktu A do punktu B, abyśmy nie musieli troszczyć się o to, czy idziemy jakimś błotnistym chodnikiem, czy się czymś ubrudzimy, po prostu żeby ten świat był jak najprostszy, aby nam żyło się łatwiej. Oczywiście jest to łatwość życia na dość krótką metę, ponieważ potem, gdy stworzymy taki betonowy świat wokół nas, pojawiają się inne problemy, których na początku nie dostrzegamy. Oczywiście rozwiązanie tego nie jest tak proste, jakby się wydawało, ponieważ działamy i istniejemy w społeczeństwie, gdzie jest wiele grup interesów i każdy ma jakieś swoje postulaty i swoje racje. Dlatego wydaje mi się, że każdy musi być świadomy, a przede wszystkim środowisko naukowe, że jednak trzeba zacząć od pewnego kompromisu, ponieważ widząc to, jakie mamy zmiany klimatu, a także widząc to, jaki jest opór społeczeństwa, może warto sobie zadać pytanie, skąd jest w społeczeństwie ten opór?
Czy my naprawdę widzimy ten opór społeczny? Mam wrażenie, że jak ktoś wybetonuje kawałek placu, to on jest wybetonowany, a taki szary człowiek nie ma tutaj za dużej władzy, żeby coś powiedzieć. Organizacje przyrodnicze krzyczą, ratujmy zieleń. Ale to jest jakiś głos, który gdzieś zanika. To jest przerażające, że szary człowiek nawet nie myśli, nie zastanawia się nad tym, bo nie ma może wiedzy, nie wie co powiedzieć, nie wie jak to uargumentować. Może właśnie, żeby zacząć od góry, żeby osoby, które zarządzają tą przestrzenią, przemyślały, ale ciężko jest nam tutaj oceniać. Fajnie by było, żeby wszelkie inwestycje dotyczące zmian zagospodarowania przestrzeni w mieście były w jakiś sposób konsultowane też z biologami chociażby, którzy mogą doradzić, jak wpleść tą zieleń w krajobraz miejski. Jeśli my wytniemy to drzewo, nie odsadzimy go tak szybko.
Widzę dwa przeciwstawne procesy akurat w tym wypadku, bo z jednej strony, ja jestem trochę starszy, więc widzę, że ta moda na ekologię, ona się pojawiła. Środowiska przyrodnicze kiedyś były zdecydowanie bardziej na marginesie. My jeszcze wtedy jako przyrodnicy, ekolodzy byliśmy trochę outsiderami w latach, zwłaszcza lata 90., końcówka lat 90. To byli bardzo dziwni, podejrzani ludzie, hipisi czy ekolodzy. No teraz generalnie moda na ekologię jest dużo bardziej powszechna i to widać w decyzjach nawet poszczególnych konsumentów, czy jajka od kur wolnego wybiegu, ekologiczne kosmetyki i tak dalej. To wszystko już jest na rynku i to się przebija przez ten rynek, bo wygrywa decyzjami konsumentów. Także z jednej strony jest taka potrzeba i ludzie coraz więcej zwracają uwagę na potrzeby środowiska i na swoje potrzeby też. I podobnie jest też z zielenią miejską. Z jednej strony miasta robią zielone ogrody, zielone przystanki, tak jak mamy teraz w Białymstoku od kilku lat bardzo ciekawy projekt łąk kwietnych. Także te potrzeby są zauważane, a z drugiej strony oczywiście w ostatnich latach zwiększa się presja na zabudowę i tej infrastruktury jest coraz więcej. Także te procesy są przeciwstawne. Jeden proces to są po prostu zarobki deweloperów, jest popyt na mieszkania, coraz więcej pustej przestrzeni w mieście jest zabudowywanej, więc faktycznie tych terenów zielonych zanika troszkę, nawet sporo w ostatnich latach, a z drugiej strony ta świadomość jest coraz większa i przynajmniej miasto inwestuje w te tereny zielone. I tak jest w wielu różnych branżach. Także jakby są często dwa przeciwstawne fronty i w porównaniu do lat 90. na przykład, to jest optymistyczne, w porównaniu do lat 90. do tego, co było 10-20 lat temu i więcej, ta zielona idea przebija się i jest coraz poważniejsza. No ale biorąc pod uwagę też to, o czym wspominaliśmy, trendy w rolnictwie, na przykład krajobraz rolniczy jest krajobrazem bardzo dynamicznym, szybko zmieniającym się w ciągu ostatnich dekad, jest najbardziej dynamicznym typem krajobrazu i w tym krajobrazie też mamy do czynienia z dwoma przeciwstawnymi trendami. Intensyfikacją rolnictwa, która jest właśnie wspomagana przez duży system dopłat, no i z drugiej strony zazielenianiem rolnictwa. To też jest ekoschematy, dawniej programy rolno-środowiskowe, rolnictwo ekologiczne i tak dalej. To też jest modne, ale niestety te skale są nierównoważne. Dużo więcej pieniędzy, dużo więcej nakładów idzie na intensyfikację, no, ta ekstensyfikacja czy zazielenianie rolnictwa to jest niestety mniejsza gałąź, ale mam nadzieję, że z czasem to się będzie rozwijać i może za jakiś czas, za jakieś 20 lat będziemy mówili, że te dwa procesy są już może w równowadze.
Czy jesteśmy w stanie zachować równowagę w tej kwestii, spełnić oczekiwania jednej i drugiej strony na to życie nowoczesne w mieście i życie też cały czas gdzieś blisko natury?
Ludzie chyba są bardzo różni, więc trochę ciężko, tak jak koledzy z koła naukowego, biologów pewnie mogliby powiedzieć więcej, chociażby o reakcjach w ramach tego programu Eden City, czyli łąk kwietnych. Reakcje były, z tego co słyszałem, bardzo różne. Z jednej strony już część uważa, że to są chwasty niepotrzebne, niekoszone trawniki, część uważa, że to jest świetny projekt i zazielenianie przestrzeni miejskiej mi bardzo odpowiada, więc mi się wydaje, że no, czy ludzie będą jednakowo podchodzili do tematów ochrony środowiska, ochrony przyrody? Pewnie nie, natomiast generalnie no, te proporcje będą się prawdopodobnie zwiększały na korzyść takiej większej świadomości ekologicznej, ale to wymaga czasu, ale to już na szczęście trwa.
No tak, łąki kwietne nie są może na pierwszy rzut oka jakoś bardzo piękne, nie są to grządki wypielone, no ale jednak mają dużo plusów.
Mają niesamowicie dużo plusów, mają na celu przede wszystkim zwiększać bioróżnorodność na terenach miast, co przyłoży się na zwiększenie stabilności tych ekosystemów. W momencie, gdy mamy więcej gatunków na jakimś danym obszarze, ta bioróżnorodność jest duża, też ten ekosystem jest stabilniejszy. Ciężko mówić o stabilności ekosystemu miasta, który jest ekosystemem sztucznym, ale jest to taka namiastka natury, namiastka przyrody, która pozytywnie wpływa na ludzi, pozytywnie wpływa na ich samopoczucie, ale także w jakiś sposób będzie determinować zmiany. W momencie, gdybyśmy porównali warunki panujące na wykoszonym trawniku, a to, co się dzieje na łące, zdecydowanie na łące będziemy obserwować niższą temperaturę, będziemy obserwować większą wilgotność, będziemy obserwować bardziej złożone zbiorowiska gatunków, co z punktu widzenia takiego biologicznego jest jak najbardziej optymistyczne i do tego chcemy dążyć. Jeśli chcemy kilkakrotnie w ciągu sezonu kosić trawnik w mieście, aby wyglądał pięknie, był równiutko przystrzyżony, żeby cieszył oko, niestety musimy tutaj wydatkować czas, energię, pieniądze, zasoby ludzkie, aby o to zadbać, a dodatkowo wcale nie jest to do końca dobre, ponieważ te obszary zdecydowanie szybciej schną, a z wodą i tak mamy problem. Więc taki wykoszony trawnik raczej na pewnym etapie będzie szpecić, w momencie, gdy mamy po 30 stopni w cieniu w lato, a kwietna łąka będzie sobie fenomenalnie radzić w tych warunkach.
Przede wszystkim trzeba żyć w myśl zasady, po pierwsze, nie szkodzić. I właśnie tutaj fajnym przykładem jest projekt kwietnych łąk, który może odwoływać się do takiego naszego naturalnego rolnictwa. I właśnie to rolnictwo może być pierwszym czynnikiem, które przyczyni się do pozytywnych zmian. Ponieważ przed pojawieniem się takiej kwietnej łąki był tam trawnik, który trzeba było w ciągu roku 5-7 razy skosić. Był to wydatek, była to jakaś praca. Natomiast teraz po prostu taką łąkę zasiewamy i mamy po prostu przez cały lato spokój. Potem jesienią ją kosimy. I właśnie takich przykładów zaniechania jakichś działań, wykorzystania naszego wewnętrznego rolnictwa, moim zdaniem mamy w tej kwestii duże pole do popisu. Chociażby w naszych ogródkach też możemy ograniczyć ilość koszenia naszej trawy. Nie musimy szukać gatunków obcych, gdy przystrajamy nasz ogród w jakieś kwiaty. Możemy po prostu zaakceptować nasze rodzime gatunki, które same tam wyrosną. I właśnie szukanie takich prostych alternatyw, które są często w zasięgu naszej ręki, jest już bardzo dobrym działaniem i też jest bardzo prostym działaniem.
Czyli jak najprościej, jak najbardziej naturalnie. A co możemy zrobić już dzisiaj? Bo zmian odgórnych na pewno też potrzebujemy, ale nie zawsze one tak szybko nadchodzą. Co możemy sami zrobić już teraz, już dzisiaj?
Chociażby zacząć segregować odpady. Wytworzenie plastikowego opakowania zawsze będzie kosztowało nas pewną energię, pewne zasoby. Będzie to koszt dla planety. W momencie, gdy my poddajemy chociażby te opakowania recyklingowi, jest to bonus dla planety. Jest to duże odciążenie. Dlaczego mielibyśmy z tego nie skorzystać? Wykorzystywać opakowania wielokrotnego użytku. Zrezygnować z produkcji tych odpadów. To też jest coraz większy problem. I myślę, że przestawianie się na produkty wielokrotnego użytku i powrót do przeszłości. powrót do wielorazowych toreb, powrót do szklanych pojemników nie byłby taką złą alternatywą.
Ogólnie ograniczenie konsumpcji na pewno. Trzeba się zastanowić, czy ja potrzebuję tego i tego. Każdy wytworzony towar to jest i odpowiednia ilość energii, odpowiednia ilość surowców, która jest zużywana, a potem problem właśnie z zagospodarowaniem odpadów. Także na pewno ograniczanie konsumpcji to jest jeden z ważniejszych tematów. Zanim poddamy dany surowiec do recyklingu, być może okazuje się, że w ogóle nie potrzeba go wytwarzać. Także to jest jeden z czynników. Drugi to są ogólnie decyzje konsumenckie. Jeśli zakupujemy jakiś towar, czy to będzie żywność, czy to będzie każdy inny z towarów, musimy zastanowić się, który będzie lepszy dla środowiska. Czy to będzie żywność ekologiczna, czy to będzie żywność bez opakowania. Kupujemy coś luzem w ogóle. Jeśli kupujemy pastę do zębów, to czy ona musi być w kartoniku jeszcze, czy wystarczy, że i tak już jest w tubce i tak dalej. Jeśli kupujemy długopisy, no to żeby to były długopisy wielorazowe, może wymieniamy wkłady i tak dalej. Na każdym kroku możemy w jakiś sposób modyfikować ten ciężar dla ziemi. To jest jedna z ważniejszych spraw. Druga sprawa, no to oczywiście to, o czym też przed chwilą koledzy mówili, czyli nasz stosunek ogólnie do powierzchni, do przestrzeni, do przyrody. Czy my będziemy hodowali monokultury? Większość ludzi faktycznie lubi sterylne takie ogrody, trawniczek przestrzeżony przez robota koszącego i tylko tuje dookoła. Natomiast natura dąży do entropii, czyli do nieuporządkowania układu. Natura jest spontaniczna i jeśli chcemy chronić różnorodność biologiczną, to musimy zostawić więcej przestrzeni naturze i może pozbyć tej sterylności. W myśleniu nasze ogrody nie muszą być sterylne, nasze balkony mogą być bardziej zielone też i spontaniczne. Już nie mówiąc o przestrzeni miejskiej, infrastrukturze całej, także to myślę, że to się powoli zmienia, ale to też są dwa przeciwstawne trendy. Troszkę moda na ekologię i potrzeba takiej sterylności, która zapewnia jakieś bezpieczeństwo, że tam się nic na nas nie czai w tych krzakach albo w tym trawniku, tylko że ten 3 centymetry trawy i wiem, co tam się dzieje. Także podejście do przestrzeni, do zieleni, myślę, że to też powinno się zmieniać i mam nadzieję, że się będzie zmieniało, chociażby można zacząć od balkonu.
Wystarczy się na chwilę zatrzymać przy tych wszystkich naszych działaniach. Możemy zauważyć, że ta strata gałęzi wcale nie musi być usunięta, bo pod nią też jest jakieś życie, że też może być ciekawa. Możemy zatrzymać się przy tej naszej pospolitej sośnie czy brzozie. Nie musimy ich wycinać, żeby w tym miejscu były posadzone jakieś piękne tuje. Więc musimy wrócić do takich właśnie korzeni, do tego, żebyśmy się przy tych wszystkich roślinach zatrzymali i spojrzeli na nie przychylniejszym okiem, na tym, że można bardzo wiele z nich wykorzystać, jednocześnie nie absorbując naszej pracy. I właśnie takie zatrzymanie się, chwilowe zastanowienie się, jak duży potencjał drzemie w tym, co nas otacza i jak mało musimy robić, aby przede wszystkim jemu nie szkodzić.
Czyli zwiększajmy naszą świadomość i dbajmy o ziemię nie tylko w jej święto, ale każdego dnia. Apelowali o to Paweł Miczki z Uniwersytetu w Białymstoku i przedstawiciele koła biologów Anna Winiewicz i Adam Suprunowicz.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Ale co to za urodziny bez urodzinowego prezentu? Dzień Ziemi świętujemy też w Radiu Białystok. W związku z naszą akcją Świat owadzi, nie zawadzi, w naszym radiowym ogrodzie pojawił się dziś wyjątkowy domek dla owadów. Bo ich znaczenie w świecie przyrody jest dużo większe niż nam się wydaje. Ale do tego tematu w audycji W zgodzie z naturą jeszcze wrócimy. Do usłyszenia za tydzień, Marcelina Markowska.
W zgodzie z naturą. Polskim Radiu Białystok.